Dzień dobry, nazywam się Paweł Badzio i witam Państwa w mojej audycji Wojny Think Tanków, a naszym gościem dzisiaj jest Piotr Wojciechowski. Dzień dobry, analityk, politolog, a także wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Likwidacji Rosji.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Ciągle chodzę dookoła Twojej książki Służby Specjalne, napisanej przez Piotra Wojciechowskiego. Jest to zbiór bardzo interesujących artykułów i publicystyki. Tu zastanawiam się ciągle, bo mam trochę za dużo danych, ale żeby mówić jednocześnie o książce, ale jednocześnie o naszym głównym temacie rozmowy. Jako współtwórca listy Macierewicza, wiceprzewodniczący były Komisji Likwidacyjnej w WSI, obserwowałeś trochę kontrwywiad od środka, tak bym powiedział jednak. Podpułkownik Świerczek opisuje taką sprawę między innymi Zielińskiego, która Jana chyba...
Zielińskiego, tak. W książce która, śpiące psy.
Tak, w książce śpiące psy. To myślę, że ta sprawa i sama książka jeszcze nie jest bardzo popularna i to nie jest tak łatwo o tym rozmawiać, ale chodzi mi o to, czy diagnoza ze śpiących psów właśnie podpułkownika Świerczka, że pierwszy sukces Urzędu Ochrony Państwa, bo taka była chyba tam teza, był w istocie rosyjską inscenizacją, pokrywa się z tym, co ty wtedy obserwowałeś na własne oczy, czy to można było w ogóle zobaczyć, jaki jest stosunek do tych wydarzeń, które wtedy miały miejsce, a które później zostały opisane?
Znaczy, no, pułkownik Marek Świerczek, tak, wieloletni analityk Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, chyba w zeszłym roku przeszedł na emeryturę i dzięki temu mógł tą książkę wydać. W oparciu o case Jana Zielińskiego, tego byłego funkcjonariusza SB, który został przez GRU zwerbowany, a jego wykrycie i procesowa realizacja, czyli skazanie, jak dotąd chyba to największy wymiar kary, 8 lat więzienia za szpiegostwo, zbiorowe szpiegostwo w Polsce, była wtedy przedstawiana jako w ogóle pewien też mit założycielski profesjonalizmu, kompetencji nowego kierownictwa zarządu kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa, które jak pamiętamy, dyrektorem był Konstanty Miądowicz, już nieżyjący i w ogóle pochodzący z tej ekipy tak zwanego Kozłowskiego-Mieszczanskiego, tak. A ta książka, która obala ten mit, tak, wpisuje się w diagnozę i wnioski, które nasze środowisko, mówię to o środowisku szeroko pojętym premiera Jana Olszewskiego i rządu późniejszego Jana Olszewskiego, formułowało w ten sposób, że na bazie masy upadłościowej aparatu represji państwa komunistycznego nie można budować nowych służb specjalnych, czy też nowego aparatu bezpieczeństwa suwerennego, lojalnego wobec III Rzeczpospolitej i oderwanego od zależności tych związanych z przeszłością, głównie związanych z relacjami z Moskwą, ze względu na ten grzech założycielski i ten strukturalny błąd. I o tym strukturalnym błędzie książka pułkownika Marka Świerczka opowiada bardzo w sposób precyzyjny, udokumentowany. Natomiast sprawa afery szpiegowskiej Zielińskiego, Marka chyba Zielińskiego, powiedziałem Jan Marka Zielińskiego, jest określana jako wielki, ten ruch szachowy, wielki gambit, tak? Czyli poświęcenie jak pionka na rzecz tego, żeby ocalić figury. Figury, czyli te aktywa szpiegowskie w Urzędzie Ochrony Państwa na wysokich stanowiskach służbowych, które były prowadzone już wtedy przez służby wywiadu rosyjskiego, ale Federacji Rosyjskiej.
W szachach jest tak, że czasami się poświęca figurę, żeby wygrać partię.
To prawda, ale nie poświęcono w historii. Rosjanie nie poświęcili w historii 35 lat naszych służb specjalnych żadnej figury. Nikt, to chcę zauważyć, bo to jest fenomen i to jest anomalia niewytłumaczalna z punktu widzenia, że tak powiem, racjonalnego myślenia, że w służbie kontrwywiadu czy wywiadów Polski, czy wojskowej, czy cywilnych, nigdy nie wyłapano, zidentyfikowano, zarysztowano szpiega. Czy to rosyjskiego, czy niemieckiego, izraelskiego, amerykańskiego, brytyjskiego. Nigdy. I to jest anomalia. Myśmy nie mieli w służbach wywiadowczych, okazuje się, nawet piątki Cambridge. Myśmy nie mieli Eldridge'a Amesa w kontrwywiadzie zagranicznym na rzecz Rosjan, jak on pracował, prawda, jeżeli chodzi o zdrady, które popełniał będąc pracownikiem CIA. Myśmy nie mieli Jonathana, on się nazywał Jonathan...
Nie wszystkie nazwiska, wszystkich szpiegów.
To chodzi o znanego Polarda, tak, który był szpiegiem na rzecz izraelskich służb w wywiadzie marynarki wojennej. Okazuje się, że my w kontrwywiadzie, w kontrze i wywiadzie nie mamy żadnych szpiegów. To jest anomalia oczywiście niewytłumaczalna z punktu widzenia, że tak powiem, racjonalnego myślenia. Odpowiedzią na to jest po prostu ta diagnoza, którą myśmy wtedy formułowali i ona jest ze wszechmiar słuszna, ale jak i też ta książka, która ukazała się w styczniu, o ile, że pamiętam, tego roku na rynku wydawniczym, Śpiące psy, która właśnie o tym mówi, o tym strukturalnym błędzie, o zasaniu przez służby specjalne III RP, tej agentury strategicznej, którą Rosjanie werbowali, pozyskiwali na przełomie lat 70., 80. i do końca istnienia PRL-u.
Mam dwa pytania, chociaż poruszam się po tym terenie jak trochę po szkle, czyli bardzo ostrożnie. Nie znając pewnych faktów i bardzo istotnych wątków, no ale po to mam ciebie tutaj, żebyś mi te sprawy wyjaśnił. Po pierwsze, wydaje się absurdalne, żeby ogłaszać sukces po złapaniu jednego agenta, kiedy było się jednak, co tu dużo ukrywać, państwem wasalnym i ta infiltracja służb rosyjskich musiała być wszechpotężna, więc jeżeli ktoś mi mówi, że był tylko jeden jakiś tam kontakt operacyjny na moim wydziale, który liczył 300 osób, to trochę się tak uśmiecham, bo to wydaje mi się, że nie, to niemożliwe. Chodzi o to po prostu o taką arytmetyzację życia, no, że to wydaje się
nieprawdopodobne. Tak, ale właśnie odpowiedziałem na to pytanie. No, czy to, że opinia publiczna nie wie, że przez 35 lat nie wyłapano w kontrze i w służbach wywiadowczych żadnego szpiega, to jest właśnie to, o czym ty mówisz. To jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Bolesław Piasecki, doktor Bolesław Piasecki, ekspert Komisji do Spraw Służb Specjalnych, dla przeglądu ABW napisał taki artykuł w ogóle parę lat temu na temat właśnie tej anomalii na terenie Polski, związane z polskimi służbami specjalnymi. Czy wiesz, że zadziała autocenzura i zgodzono się na ten artykuł pod warunkiem, że zmieni kraj opisywany i zmienił Polskę na Łotwę? To pokazuje też kondycję intelektualną tych ludzi na Rakowieckiej. Że, no, ty się uśmiechasz się, mam nadzieję, że ta kamera bardzo dobrze ten uśmiech tutaj teraz zbiera. Tak, ale my mamy z tym do czynienia. Tak? Czyli jeżeli w ośrodkach wydawniczych, analitycznych, prawda, takich szkoleniowych, jakim jest wrazicielem jest przegląd ABW, tam na zachodzie taka autocenzura dla takich artykułów, to co dopiero mówić o kontrwywiadzie, tak? Który może zamyka jak te trzy małpki, tak? Buzie, oczy i uszy przed aferami szpiegowskimi we własnych szeregach i w służbach wywiadowczych. No ja tutaj wrócę jakby do tej sprawy, która niestety bardzo skutecznie została pod dywan pozamiatana. To jest ta sprawa afery pedofilskiej najwyższych szczeblach Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego, czyli pułkownika Pawła Woźniaka, który z punktu widzenia tego, o którym mówimy, no jest kapitalnym materiałem do werbunku. No kapitalnym materiałem. Ukazała się, zresztą polecam państwu, tobie, książkę Rafała Olberta, Szpiegostwo seksualne w PRL, który właśnie opowiada o metodyce i to jakiej, czyjej metodyce, nie Departamentu Trzeciego, tylko dedykowanego, że tak powiem, opozycji i zwalczaniu bezpośrednio dążeń niepodległościowych Polaków, ale Departamentu Drugiego SB, czyli kontrwywiadu, gdzie kompromaty seksualne i te hetero, i te homoseksualne, i te nawet, bym powiedział, zbliżanie się do pedofilii i zbliżanie się do handlu dziećmi, który taki element został wyłapany i w tej książce, i w ogóle w materiałach pozostających w dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej, no to on pokazuje bagaż i jakby to powiedzieć, trwałość sposobu tej metody honey trap, pozyskiwania agentury na bazie kompromatów podatności właśnie z obiektem, który jest atakowany, w szczególności jeżeli ta podatność wchodzi na teren parafilii, czyli zboczenia, tak? I jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, prawdopodobną, że najwyższy, znaczy funkcjonariusz należący do kręgu najwyższych kierowniczych stanowisk służb wywiadowczych, wojskowych i cywilnych państwa polskiego przez 30 lat z tą parafilią mógł się mierzyć, no to z punktu widzenia działalności rosyjskiej służb wywiadowczych, czy w ogóle kontrwywiadowczych, no to jest kapitalna metoda, kapitalny, że tak powiem, materiał do werbunku, tak? I my, jako opinia publiczna, eksperci, nie mamy odpowiedzi na pytanie, jak sobie, że tak powiem, służby z tą sprawą poradziły. Odmawiają wszelakiej udzielenia odpowiedzi na pytania tego dotyczące, jak na przykład w ramach postępowań sprawdzających, prawda, cyklicznych, związanych z dopuszczeniem do najbardziej wrażliwych i najtajniejszych wiadomości. Skazany prawomocnie za czyny pedofilskie Paweł Woźniak był przepuszczany, prawda. Jak to się stało, że bezpieka wewnętrzna nie wyłapała tego typu ryzyk z tym związanych? No bo on z potencjalnego punktu widzenia był po prostu podatny na werbunek, tak? I to mówimy o funkcjonariuszu, który zaczął swoją karierę w 92 roku, czy tam 93.
No tak.
Wstąpił do Urzędu Ochrony Państwa, to, tak? I piął się.
Ja tylko teraz na chwilę przerwę, bo myśląc jako zwyczajny obywatel, powiedzmy, to słuchając tej narracji, która jest dość przerażająca, no nie bójmy się takiego określenia. Zastanawiam się, może to jest klisza, ale albo nie, to znaczy jesteśmy jednak pewnym podmiotem państwowym, który zmienił swoje usytuowanie, gdzie relacje pomiędzy służbami też zmieniły się na tyle, na ile mogły. Ja tutaj teraz nie chcę wchodzić w bardzo szczegółową polemikę. Pojawiły się nowe podmioty, jakby w tym, jak sądzę, w tej przestrzeni. Pojawiły się inne wywiady, inne służby i ten nowe otoczenie i ta nowa materia pozwoliła dalej trwać temu mechanizmowi, który ty opisujesz?
Tak. No to wynika z tego grzechu założycielskiego, tak? Mitem jest w ogóle mowa o tym, że...
No dobrze, ale ci oficerowie innych służb, innych państw też mówią do siebie w ten sposób, słuchajcie, oni popełnili grzech założycielski, wskutek czego Polska jest takim krajem, jakim jest.
Tego nie wiem. Takich komentarzy osobiście nie słyszałem, ale to może wynika stąd, że w takich środowiskach, jak po prostu takiej wspólnoty tej zachodniej wywiadowczej, ja się po prostu nie poruszam. Mnie interesuje interes państwa polskiego, narodowy. Odpowiedź na pytanie, czy mamy w pełni nieprzezroczyste, hermetyczne, lojalne wobec rządu i profesjonalne służby specjalne, czy to kontrwywiadowcze, czy to wywiadowcze, to mnie interesuje. Nie mamy. Mamy spolityzowane, znaczy podlegające po prostu wykorzystaniu politycznym służby. SKW tutaj jest najlepszym tego przykładem, prawda? To jest, że tak powiem, na zamówienie polityczne, wykorzystywanie tych narzędzi, które obecnie służby mają, a w przyszłości moim zdaniem muszą być całkowicie pozbawieni, czyli po prowadzeniu postępowania sprawdzającego, mającego na celu badanie zachowania tej wiarygodności osób sprawdzanych co do tajemnicy wrażliwych. Te narzędzie jest wykorzystane. No, Sławomir Cęckiewicz, pułkownik Mariusz Kozłowski, generał Gromadziński, Tomasz Szatkowski. Przecież to jest wszystko jedna służba, tak, która tym gra, które są, że tak powiem, te narzędzia odbierania tych certyfikatów, które są następnie pretekstem do tego, żeby takie osoby wyeliminować, czy to jako urzędnika, tak jak Tomasz Szatkowski, który był przedstawicielem w NATO, czy też niestety skutecznie Sławomira Cęckiewicza z posady szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No ale przypomnijmy sobie, bo teraz mieliśmy rocznicę pierwszej tury wyborów prezydenckich z zeszłego roku. No w jaki sposób traktowano kandydata najpoważniejszego po prawej stronie na urząd prezydenta, który, chwała panu, wygrał te wybory, czyli doktora Karola Nawrockiego. Jak informacje, dokumenty z postępowania sprawdzającego były przedmiotem gry politycznej podczas wyborów, kampanii wyborczej i próby dyskredytacji, tak? Znaczy to, o czym teraz mówimy, jest efektem, jest niestety określeniem, mogę powiedzieć, fatalnym, skompromitowanym stanem kondycji po prostu służb, które wymagają pilnej naprawy, tak? Znaczy to nie jest tak, że te służby, jakby to powiedzieć, nagle przybrały inny kolor i jakby pozwoliły się niczym nastolatka prowadzić za rączkę polityką. Nie, tak nie jest. To jest konsekwencja, narastająca konsekwencja po prostu budowania służb na skompromitowanych kadrach aparatu represji państwa komunistycznego, potem powielania się tego poprzez nepotyzm. Tutaj muszą nasi czytelnicy wiedzieć, że nepotyzm jest główną co do zasady, nawet do dnia dzisiejszego, metodą rekrutacji do służb. Nie ogłoszenia publiczne, etc. Owszem, są te narzędzia, że tak powiem, dyskrecjonalnego opracowywania kandydatów i docierania do
nich. Mam pewne potwierdzenia twojej tezy, ale nie będę teraz mówił o tym szczegółowo.
No tak, ale generalnie co do zasady właśnie Agencja Wywiadu tego jest najlepszym przykładem.
Ale wróćmy,
prawda,
na chwilę, bo to jest bardzo interesujące.
I to się powiela, replikuje się po prostu. Ten błąd się replikuje. Ta bludna wspólnota po prostu dalej rozciąga się w przestrzeni, w czasie na te instytucje. I efektem jest to, że zauważ, niech państwo zauważy, mamy jakiegoś sygnalistę?
Jeżeli chodzi o służby? Obecność
o służby, tak, i nieprawidłowości.
Nie mamy pojęcia.
Nie mamy sygnalisty. No, gdyby taki był, to byśmy o tym wiedzieli. Nie ma takich sygnalistów. No, to też to o czymś to mówi, prawda?
Jesteśmy w programie Wojny Think Tanków. Z tych dokumentów, papierów, które zebrałem, mogę przedstawić taką oto tezę, że polskie think tanki bardzo rzadko wchodzą w analizę wewnętrznych przyczyn słabości polskich służb. Tak się zastanawiałem, kto to robi, ale okazało się, że to głównie robi publicystyka prawicowa, czyli Piotr Wojciechowski, właśnie pułkownik Świerczek.
No to nie jest prawicowa publicystyka, pułkownik Świerczek.
No ale jednak jest pisarzem i publicystą, jednak no, przynajmniej od tego momentu, kiedy rozstał się ze służbami. Znaczy wcześniej już pisał.
Ale Sławomir Cynckiewicz.
Sławomir Cynckiewicz oczywiście i tak dalej. Natomiast można mówić troszeczkę o takich środowiskach wokół IPN-u i tak dalej, ale teza jest trochę silna i obowiązuje. To znaczy polskie think tanki nie wchodzą w tą analizę, mimo że zagraniczne think tanki zajmują się tym dosyć systematycznie, jeżeli chodzi o własne kraje. To jest dosyć interesujące. Jak sądzisz, czego to jest? Jaka jest tego przyczyna?
Znaczy brakiem, moim zdaniem, oparcia się w jakiejś silnej, niezależnej, pozarządowej instytucji. Zbudowania tej instytucji, prowadzenia tej instytucji, czy to fundacja.
A czy parlament nie mógłby, gdyby cieszył się względną niezależnością, którą się teraz
cieszy? Były takie próby, ja to pamiętam, z lat 90., 2000. One były pochodną tego, jak, tak powiem, prawicowe kluby parlamentarne były liczne, czyli też proporcjonalnie, to wiadomo, że więcej pieniędzy mają na tego typu ekspertyzy, czy też ekspertów. I świadomości po prostu, takiej bym powiedział na granicy
profesjonalnej,
tak, po stronie polityków i z tą świadomością nie jest najlepszy, nie jest najlepiej po prostu. Taka jest prawda. Po prostu to nie jest tak, że prawica równa się kompetencje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa i to w wymiarze służb specjalnych. To są, że tak powiem, na palcach jednej ręki można by tak naprawdę wskazać polityków prawicy w ostatnich chociażby, nie wiem, dwóch dekad, które można powiedzieć, że są, znają się, jakby chcą zagłębiać się w tą wiedzę i budować jakieś wokół siebie środowisko. Tego, że tak się nie udało się, natomiast no, jest pewna odpowiedź na to, czy mówisz, pozytywna, no to jest Rada Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,
no
Karolu Nawrockim.
Instytucjonalnie.
Tak, no już my się trzy razy spotkaliśmy, to są naprawdę konkretne spotkania, to są konkretne tematy, konkretne referaty, konkretne slajdy, konkretne cele i przy tego typu, że tak powiem, ciele, znaczy tego typu ciele przy takiej, przy głowie państwa jest szansa wykształcić rzeczywiście taki, no bym powiedział, profesjonalny think tank. Ja mam takie ambicje, żeby na tej bazie, na tej płaszczyźnie wypracować odważny konstrukt przyszłej reformy służb specjalnych i można by, że tak powiem, to temat ten pociągnąć, to już mogę powiedzieć, że...
No, to miało być najważniejsze pytanie do pana.
Są już dwa, jakby to powiedzieć, niewzajemnie uzupełniające się poglądy na ten temat. Jeden pogląd konserwatywny, który sprowadza się generalnie co do tego, że jakichś radykalniejszych zmian instytucjonalnych być nie powinno, poza odebraniem pewnych kompetencji służbom specjalnym i powołania od niezależnych instytucji, które by te kompetencje realizowały. I tutaj patrz, jest to kwestia na przykład certyfikacji, bo to ten model został skompromitowany, to my już mówiłem, on został skompromitowany, tak? I on nie może być kontynuowany. A drugi, który jest bardziej, że tak powiem, radykalny, to jest jakby odmowa powielania tego modelu, który był od 90 roku w Polsce stosowany we wszystkich tych przełomowych datach, czyli tutaj mówię o roku 90, kwietniowe ustawy policyjne, czyli powołanie UOP-u na bazie zlikwidowanej służby bezpieczeństwa. 2002 rok, czyli powołanie ABW i ABW na bazie zlikwidowanego Urzędu Ochrony Państwa i mamy rok 2006, w czerwcu będzie obchodzić 20-lecie likwidacji wojskowych służb informacyjnych i na bazie likwidowanych wojskowych służb informacyjnych, ich majątku, infrastruktury i kadrowych zasobów, budowanie SKW, SWW. Tak? Ja chcę od tego odejść. To znaczy uważam, że żeby się oderwać właśnie od tego grzechu pierworodnego, nieprofesjonalizmu, tego, że służby są przezroczyste w dużym stopniu, ślepe nad wewnętrznie, bo nie mogą wyłapać przez 35 lat szpionów w własnym kontrwywiadzie i służbach wywiadowczych,
to budować
nowe służby równolegle do istniejących, które w pewnych terminach, w pewnej mapie postępowania będą wygaszane. Państwo polskie stać na to, żeby na coś takiego sfinansować. Natomiast te nowe służby mogłyby po weryfikacji, po analizie na myśl wybrać ze starych to, co jest najlepsze, najbardziej skuteczne, a to, co jest ryzykowne, odrzucić.
Mówiłem o zagranicznych think tankach. Czy one się zajmują przyczynami słabości służb w krajach, w których one funkcjonują, czy też nie? Więc jeszcze raz potwierdzam, że owszem, zajmują się tymi sprawami. A jakimi? Znaczy, no różnymi. To znaczy, zajmują się wszelkimi ryzykami, które są związane z funkcjonowaniem służb. To znaczy, zajmują się tym, czy są doinwestowane, czy są niedoinwestowane i strukturalnie, czy to ma sens, czy nie, te inwestycje, które idą na ich rozwój i na odpowiednie funkcjonowanie, które ma służyć racji stanu. Czy jest jakiś mismatch, czyli niedopasowanie między doktryną ogólną, a realnymi zagrożeniami, wobec których one funkcjonują i staram się im zapobiec. Zastanawiałem się nad całymi strukturami karier, jak one funkcjonują w sposób systemowy i szczególny. To jest ten fragment, o którym to mówiłeś, kiedy mówiłeś o polskim nepotyzmie, więc to na pewno byłby temat dla takich, ale to trzeba mieć naprawdę dużą odwagę, żeby chyba się zająć tymi wszystkimi problemami. Mówi się o fragmentacji wspólnoty wywiadowczej, ja nie wiem dokładnie, co znaczy te pojęcie, ale...
Dywersyfikacja pewnie o to chodzi, żeby było kilka służb takich wzajemnie się kontrolujących, uzupełniających. Tak,
tak i mówią też think tanki albo o nieadekwatnej kontroli parlamentarnej służb, albo w ogóle...
U nas fasadowa, albo... to jest cyrk, co my mamy, niestety. To się niestety pogłębiło w ostatnich 8 latach działalności większości parlamentarnej Zjednoczonej Prawicy.
A ten temat, który ty podnosiłeś, to znaczy o tej postkomunistycznej ciągłości strukturalnej, bo to tak chyba można było ma nazwać, jako źródłem słabości i naszych służb, ale i całego państwa tak naprawdę, bo to o państwo chodzi przede wszystkim.
Tak, jesteśmy kontynuatorem PRL-u. Tak.
Jest to tematyka niestety, proszę państwa, nieobecna wśród naszych think tanków, a obce no, nie mają specjalnego interesu, żeby zajmować się i analizować nasze
problemy. Bo one wykorzystują te słabości. Tak.
Mogą je wykorzystywać. A więc z tego, co pan mówi, być może że gdzieś tam w jakimś rozważaniu o służbach namysł nad takim think tankiem, który zdolny będzie przeprowadzić taką niezależną, istotną i ja myślę, że na końcu jawną diagnozę kondycji polskich służb, no gdzieś tam się majaczy, jest, można o nim mówić coraz bardziej poważnie, no ze względu na...
Ale ja się, znaczy tak, zgadzam się nie, ale zobacz, przypomnij sobie, Nacisk, czy też no, taką działalność edukacyjną, uświadamiającą, skierowaną wobec elit parlamentarnych, głównie przedstawicieli parlamentarnych, dotyczącej szkodliwości działalności wojskowych służb informacyjnych. To trwało ponad dekadę, ale z sukcesem, bo tym sukcesem to był rok 2006. Już przypominam, 9 czerwca będziemy obchodzić 20 lat, pełna okrągła rocznica likwidacji wojskowych służb informacyjnych, powołania ich miejsca SKW i SWW, i że w tamtej rzeczywistości parlamentarnej przecież praktycznie cały Sejm, poza komunistami, postkomunistami, głosował za. Liga Polskich Rodzin z mecenasem Giertychem na czele, Samoobrona za, PiS za. Platforma Obywatelska za, z wyjątkiem jednym posłem, Bronisławem Komorowskim. Takie koalicji na taką rzecz rzadko można było w ówczesnych realiach spotkać w ogóle. I to jest moim zdaniem ta, no bym powiedział, no ta pozytywna, jakby to powiedzieć, strona no pewnego uporczywego w wymiarze publicznym, przestrzeni publicznej, domagania się pewnych decyzji i merytorycznego o jej uzasadnienia tych decyzji, tak? Ja bardzo jestem ciekawy, czy pan prezydent nam wreszcie ten prezent na 20-lecie likwidacji WSI opinii publicznej przedstawi w postaci ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. To jest oczywiście takim historycznym dokumentem, ale to jest kapitalny pretekst do tego, żeby przypomnieć, czym WSI były, tak? A z czym te młode państwo, polska młoda demokracja, musiała z jakimi złogami postkomunistycznymi i sowieckimi się zmierzyć, tak? Czym wywołała transformacja. To jest kapitalny pretekst dla pewnej opowieści, przypomnieniu. No i wyobrażałbym sobie to tak, naprawdę, że kancelaria czy BB no, przygotuje tutaj po prostu no, ileś tam, nie wiem, konferencji prasowej, ileś artykułów w swoich wewnętrznych biuletynach, które wydaje przecież, ileś, że tak powiem, publicznych wystąpień. Naprawdę można zbudować bardzo ważną, pożyteczną dla opinii publicznej opowieść o tej formacji i tym zakorzenieniu i tych profitach, które dzięki tej formacji Rosjanie przez tyle lat czerpali.
Niewątpliwie tak, ale teraz chciałem zadać pytanie, które może będzie trochę irytujące nawet. Nad naszą rozmową unosi się ten element historyczny, bagaż historii, to znaczy to się bierze właśnie z książki Świerczka, gdzie zdaje się tej innej książki, to znaczy ona się nazywa Trust, chyba prawidłowo.
Trust. Operacja Trust.
Ja po angielsku trust, tak się zastanawiałem jak. I wątek to mniej więcej chodziło o to wtedy, w 27 roku bodajże, że powstała jakaś komisja, tam znaleziono właśnie tego, tak jak mówiłeś, tak, jednego pionka, na podstawie tego można było powiedzieć, że odnieśliśmy ogromny sukces, a efektem tego było to, że Polska, jeżeli chodzi o służby, strategicznie była ślepa. Aż do roku 1939, do II wojny światowej.
Tak, Marka Świerczka skutecznie oślepili aż do...
I krytycy twoi by powiedzieli tak, to znaczy, no tak, ale tworzysz pewne hipotezy, które wyprzedzają materiał źródłowy tak naprawdę, bo skoro wtedy działały tak służby rosyjskie, to dlaczego mówisz, że one ciągle w ten sposób działają, a my ciągle popełniamy te same błędy i to już wtedy już musimy sięgać do lat 20, czyli właściwie już 100 lat, ciągle działają tak samo te służby na wschodzie, a my ciągle sobie z nimi nie możemy poradzić. Czy jednak nie zauważasz pewnych zmian, które zaszły? Czy nie jesteś w niewoli pewnego modelu?
Zmiany to ja zauważam, tylko tu opieram się na ekspert takich jak właśnie jak pułkownik Marek Świerczek czy Michał Wojnowski. Jestem były członek Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, który jest uznawany za znawcę rosyjskich służb, też od, że tak powiem, carskiej ochrony, i którzy w swoich publikacjach podkreślali zachowaną ciągłość tych służb, mimo na przykład czystek różnych, czy wstrząsów, które w ramach samego państwa komunistycznego, sowieckiego ich dotykały, ale ciągłość taką metodyki operacyjnej. Jeżeli jest pewien model akcji decepcyjnej, jakim była operacja Tras na całą praktycznie Europę, polegającą na tym, żeby wstrzymać interwencję państw zachodnich w stosunku do młodego, raczkującego, bezsilnego, bezbronnego państwa bolszewickiego, ich przekonać jeszcze, żeby zaczęli finansować wymyśloną opozycję, która lada chwila przez 7 lat przejmuje władzę i karmiona jest fałszywymi dezinformacją, a jednocześnie dzięki tej operacji rozpoznaje i werbuje przedstawicieli służb specjalnych, nie tylko Polski, ale też innych krajów zachodnioeuropejskich, to ja tylko chcę powiedzieć, że według tych ekspertów ja się z nim zgadzam, ta metodyka, ten przyjęty schemat operacji jest po prostu powielany do nowych zadań, nowych obszarów. Tak? Rosjanie mają to do siebie, że jak coś się im sprawdza, no to oni to rozwijają, doskonalą, aż do momentu wykrzaczenia, to znaczy aż w danym momencie czasu przestrzenno-historyczno-politycznym ta metoda operacyjna, ten schemat działania okaże się nieskuteczny. Potem wyjmują inną teczkę z archiwum i, że tak powiem, to robią. Tak. I teraz dlaczego to ważne jest to, co pułkownik Świerczek jakby pisze i mówił ostatnio w wykładzie dla Fundacji Jana Olszewskiego na Rakowieckiej, czy też w Centralnym Przystanku Historia. Jest to, że to są dokładnie jeden do jednego metody, którymi teraz Rosjanie oślepiają nasze służby. Tak. Dlaczego? No i tu właśnie wracamy do tego grzechu założycielskiego. No jest tam jeden taki pokazany slajd, w jaki sposób Sowieci budowali siatkę szpiegowską w strukturze oddziału drugiego sztabu generalnego i w polskim MSZ-cie, tak? Drugiej Rzeczpospolitej, tak? Okresu międzywojennego. No to przede wszystkim to są kontakty towarzyskie i rodzinne. A jeżeli chodzi o tkankę tą personalną, kadrową SB, czy Wojska Bezpieki Wojskowej Komunistycznej, to wspólne libacje alkoholowe, to wspólne interesy, to biesiadowanie rodzinne, mieszane małżeństwa polsko-rosyjskie, to było wgryzione jakby w schemat w ogóle kariery ich. To zresztą książka Śpiące Psy opowiada, że SB-cy w ogóle robili wszystko, żeby wyjechać na szkolenia KGB-owskie do Moskwy, do Leningradu, ponieważ to była sprężyna, która im zapewni po prostu karierę. Wkraść się w jakieś przywileje i dobre relacje z rezydentami KGB z Warszawy, którzy byli oddelegowani
do Polski.
I to przeniesiono jak klocek Lego. Z jednej układanki do drugiej, jakim był Urząd Ochrony Państwa, a jeżeli chodzi o wojskowe służby informacyjne, nic nie trzeba było przekładać, bo tam zmieniano tylko tą fasadę. Tak? Dlatego tak ich bardzo zabolało, to tak jeszcze powiem na marginesie, znaczy na końcu, że opublikowanie w raporcie z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, te ponad 300 oficerów z topu WSI, którzy wcześniej w latach 70., 80. byli na szkoleniach GRU, KGB w Moskwie. I to jest ta metoda. To jest ta metoda po prostu najprostsza, najskuteczniejsza budowania i państwo polskie nie obroniło się przed tym, nie zabezpieczyło się po prostu.
Ja zostanę przy swojej pasji, to znaczy wspomnę tylko jeszcze raz, że generalnie żaden think tank polski nie zajmuje się służbami, a jeżeli chodzi o świat zachodni, to jest taki najstarszy think tank obronno-wywiadowczy świata, nazywa się RUSI, Royal United Services Institute w Londynie. I tych think tanków jest bardzo dużo, jeżeli ktoś chciałby się uczyć różnych analiz, metod, a mam nadzieję, że wreszcie zajmie się tym nasz think tank, to służę tymi wszystkimi adresami. Dziękuję bardzo. Piotr Wojciechowski był naszym gościem.
Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy.
Paweł Badzio, żegnam się już z Państwem. Do widzenia.
Dziękuję, dobranoc.